Joanna Merelska-Łotosz, dzień dobry, ze mną Izabela Mirynowska, Polski Związek Niewidomych Koło w Słupsku.
Dzień dobry, witam.
No i dziś, no i właśnie, pogoda nie sprzyja wakacyjnym szaleństwom, a ja chciałam ciebie podpytać o to, co robią członkowie Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku. Czy wy spędzacie wakacje, czy wy wyjeżdżacie, czy wy robicie coś wspólnie? Czy to jest czas na pisanie projektów, na nowe działania, które od września się rozpoczną?
Odpoczywamy, aczkolwiek cały czas działamy. To nie jest tak, że jesteśmy zamknięci. Jesteśmy od 9 do 15, od poniedziałku do piątku. Nasi członkowie, jak większość społeczeństwa, spędza czas sobie na działeczce. Tak, oni już od kwietnia na działeczce do października. I to mnie cieszy bardzo. Wyjeżdżają na różnego rodzaju zawody, na różnego rodzaju obozy. Mhm. Niektórych członków to już nie widziałam od czerwca.
O, to pięknie.
Tak, także się integrują, zwiedzają.
Ja bym powiedziała, że tu jest trochę inaczej niż w normalnych okolicznościach, bo tu jak nie przychodzą, to oni się cieszą. To znaczy, że są zajęci, że robią coś innego, że działają w innych przestrzeniach zupełnie.
Najfajniejsze jest, jak nie ma człowieka i nagle przychodzi taki opalony albo taki radosny i na przykład magnesik nam przywozi, wiemy, że był gdzieś tam w sanatorium albo gdzieś były rodziny. Dużo naszych członków ma dzieci za granicą i ten czas właśnie też poświęca na wyjazdy, cały rok zbierają na ten bilet po to, żeby z rodzinką, z wnukami spędzić ten czas za granicą.
No to jest rzeczywiście tak, ale to chyba dobrze robi każdemu. Taka zmiana otoczenia, zmiana klimatu w cudzysłowie na chwilę, zostawienie tych problemów własnego domu, znajomych, no to naprawdę myślę, że to jest taki czas, który sprzyja chyba tej zabawie, beztrosce odrobinę. Nie?
O tak, czasem warto wyłączyć telefon, w ogóle się odciąć. Ja nie ukrywam,
to jest
też
możliwe. No,
też byłam na wakacjach i przez 10 dni, przepraszam moi kochani członkowie, nie odbierałam od was telefonów, nie pisam SMS-ów, specjalnie wybrałam taki kierunek, żeby nie było Unii Europejskiej, że trzeba było dużo płacić.
No tak, że to się nie zepnie, drogą.
Tak. Mhm.
Plany od września?
O, plany są, znaczy my już realizujemy drogowskaz 4 i 5 osób jest szkolone z orientacji przestrzennej, czynności dnia. Wiem, że pani Bożenka już przeszkoliła jedną osobę w pełnym zakresie.
A na czym polega takie szkolenie?
To jest szkolenie z orientacji przestrzennej, to jest umiejętność posługiwania się białą laską, czyli instruktor uczy osobę niewidomą chodzenia z białą laską. Ale samodzielnie.
Poczekaj, bo ja muszę powiedzieć, że osób z laską, niewidomych czy niedowidzących, ja naprawdę niewiele widzę. Kojarzę już część tych, którzy przychodzą do was i oni się poruszają bez tej laski.
To znaczy tak, wiele osób niewidomych całkowicie nigdy nie przeszło szkolenia z orientacji i pomimo wieku takiego dość
średniego
tak, cały czas byli, ja na to mówię, uwieszeni na przewodniku, czyli zawsze ktoś podprowadzał, przyjaciel, przyjaciółka, mąż, żona, mama, tato. I takie osoby bardzo ciężko jest później jakby wrócić. Jest też kilkoro osób, które dopiero się uczą i które, mam nadzieję, że zaczną chodzić samodzielnie. Nie ukrywam też, że każda osoba, która posiada znaczny stopień i umiarkowany stopień z tytułu dysfunkcji narządu wzroku, zobligowana jest do chodzenia z białą laską. Albo białą laską normalną, albo białą laską sygnalizacyjną.
Co to znaczy?
Czyli krótka biała laska i ona sygnalizuje, ta osoba ma problem ze wzrokiem.
Czyli krótka w sensie...
Tak, jest
taka,
krótsza. Jest
powiedzmy jedna trzecia tej
Jedna normal. Trzecia jest ona cieńsza, nie nadaje się do takiego chodzenia typowego z laską, bo jest po prostu bardziej krucha, delikatniejsza. Po nas, po bardzo dużo osobach nie widać, że mamy problem ze dysfunkcją narządu wzroku.
No właśnie. I ja nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, bo z jednej strony oczywiście wiadomo, że chcielibyście wyglądać jak każdy człowiek bez dysfunkcji, widzący, nie chcielibyście być oceniani i tak dalej, i tak dalej. Ja to rozumiem. Ale z drugiej strony to jest wasze bezpieczeństwo tak naprawdę.
To jest prawda. Nikt nie wie o tym, na co choruje dany człowiek przede wszystkim. A i to też jest ważne. Jeśli będziemy przechodzić na zielonym świetle, na pasach i potrąci nas samochód, a my nie mamy białej laski, odpowiedzialność spada na osobę niewidomą. Pomimo tego, że będzie wina po stronie kierowcy.
O, proszę bardzo.
Dlatego, że my jako osoby niewidome mamy zwolnione reakcje, tak? Więc tutaj jesteśmy postrzegani jako potencjalni sprawcy. Ja wiem, ja też powinnam chodzić z białą laską i zawsze mam ją przy sobie. No tylko, że u mnie jest ten problem, że czasem po prostu bolą mi ręce. Ta laska też jest dość ciężka. Ale zawsze ją mam przy sobie. W każdej chwili, jak ktoś się czuje niepewnie, albo jak przechodzę przez ulicę, wyciągam ją, przynajmniej w tych momentach. Ale niestety dużo osób
nie
robi tego, nie zdaje sobie konsekwencji. Ja teraz dopiero przy różnych takich działaniach zauważam, jak dużo moich członków nie ma białych lasek. Naprawdę.
A pytałaś kiedyś, z czego to wynika? Czy to jest tak, jak ja myślę, że lepiej nie pokazywać, że się ma
dysfunkcję? Dokładnie tak. Mi się wydaje, że to jest ze wstydu, że... Asia, widziałaś ty mnie kiedyś też z laską. Ja się już tego nauczyłam, że jeśli nie widzę, to ja tą laskę wyciągam. No nie, ale nie była to łatwa droga.
Co jest najtrudniejsze w tym? Nauczyć się tego, czy właśnie przełamać w sobie...
Przełamać, że ktoś zobaczy, że nie widzisz. To jest taki pokazanie.
No dobrze, ale z drugiej strony przecież nie widzicie tych spojrzeń.
Nie wiem, jak to właśnie, Asia, określić, ale to
ja
siedzi
powiem,
w głowie.
Ja powiem, że to się czuje. Ja wiem,
tak,
że to się czuje, w głowie.
To siedzi w głowie.
Ale przepraszam, bo ja to powiedziałam tylko idąc twoim tokiem myślenia, bo ty zawsze żartujesz sobie z tej dysfunkcji i tego, że gdzieś tam niedowidzicie.
Ale masz rację. Asiu, jak mogę? Kiedyś były w ogóle takie zamierzenia w środowisku. Nie w Polskim Związku Niewidomych, ale w środowisku. Bo na przykład w Niemczech czy we Francji osoba niewidoma poza laską ma jeszcze albo kamizelkę odblaskową z napisem, albo opaskę.
A wy odbieracie to jako piętnowanie. To ja znaczy, nie wiem, z jakiego powodu.
To znaczy, nie. Prawda jest taka, że ja w ogóle nie mam do tego stosunku, że tak się wyrażę. Gdyby mi kazano, to pewnie bym to nosiła. Ale nasi z kolei niewidomi stwierdzili, że jak oni będą nosić taką koszulkę albo taką opaskę, to nie będą musieli nosić laski.
Okej.
Okay. Nie zdają sobie sprawy, że taka koszulka nie chroni przed niczym, prawda?
I to nie jest i za trochę też tak, przepraszam teraz ja, że z jednej strony... Okej, ja rozumiem, to jest wasze bezpieczeństwo, ta laska, ja to tak czytam. Łatwiej jest, nawet jak wejdziecie na tą ścieżkę dla rowerów, widząc, że człowiek ma białą laskę, no to ten rowerzysta zwolni. Czy ten człowiek na hulajnodze jadący zwolni, tak? Bo widzi, że no nie będzie do was rzucał, że idziesz jak ta ślepa komenda, nie wiadomo gdzie, w cudzysłowie i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, ja się zastanawiam nad tak, taką też niedobrą ludzką naturą, bo osobę niewidomą łatwiej jest oszukać, na przykład. Więc to są jeszcze te rzeczy, które podejrzewam gdzieś tam mogą ważyć. O tym wstyd to jest jedno, ale ta niedobra ludzka natura, z którą też się mierzymy na co dzień tak naprawdę, nie?
No ja uczciwie powiem, że jak jechałam na przykład o 6 rano do Gdańska, nie wyciągałam białej laski, pomimo tego, że powinnam, bo nie widziałam. Rower we mnie wjechał, rowerzysta. Wezwana była policja. Policjant do mnie mówi, dlaczego nie ma pani laski? A ja mówię, z bardzo prostego przyczyny, jest ciemno. Ja się boję, że dostanę w łeb. Po prostu jest ciemno i są zaułki. I w tym momencie policjant powiedział, że rzeczywiście jest słuszna rzecz po mojej stronie, bo w tym miejscu, gdzie jeździł rowerzysta, nie było ścieżki rowerowej, gdzie to on popełnił błąd, nie ja. Prawda? No na tej zasadzie, bo zrozumiał. Ja mówię, niech pan zobaczy, tu jest ciemno, tu są zaułki. Zanim ja dojdę do dworca, będę miała białą laskę, przecież jaki to problem? No, napadnę, dostanę, dam w łeb, a i tak mnie nie rozpozna.
No tak.
To jest bezkarność. Dlatego ja właśnie w takich momentach...
No dobra, a gdzie są te wszystkie historie jak z filmów kryminalnych, że jak wyłącza się jedno, to włącza się bardziej drugie, czyli węch, czyli dotyk, tak?
Ach, to jest tak jak...
Czy słuch.
Tak, to jest tak jak moi koledzy wymawiają, że niewidomi kobietom, bo to są lovelaski, że po głosie są w stanie rozpoznać kolor ich oczu i włosów. Albo jak dotkną na przykład...
To ładne było.
Albo tak, albo jak dotkną koloru czerwonego, to on wie, że to jest czerwony, bo on imituje jakąś energię. To wszystko są mity. Tak, rzeczywiście jest sytuacja taka, że rzeczywiście wyostrzają się te zmysły.
Mhm. No, uczymy się korzystać
tak,
z
Tak, ale
innych,
na to jest czas. Po drugie też są, coraz więcej jest sprzężonych. I coraz więcej moich na przykład członków, mając problemy ze wzrokiem, mają problemy ze słuchem.
Ze słuchem, okej.
Po drugie też w pewnym wieku, nie oszukujmy, nawet jeśli ten dotyk się wyostrzy, to nigdy nie będzie tak wyuczony, jakby człowiek stracił wzrok dużo wcześniej.
Mhm. No tak. No. To myślę, że to właśnie tak.
No to są takie długie historie. Jeśli chodzi też jeszcze o białą laskę, ja jestem zwolennikiem białej laski. I uważam, że nic lepszego dla osoby niewidomej nie wynaleziono na dzień dzisiejszy. Mm-hmm. Te wszystkie sprawy typu echolokacja, to co pokazywano w filmie Imagine, to jest wszystko mit. Mm-hmm. Tam jest taka scena, jak idzie osoba, która używa tej echolokacji i wpada w studienkę kanalizacyjną, bo nie była w stanie zobaczyć tego zagrożenia. Dlatego, kochani, jak tylko możecie, używajcie tych białych lasek. Osoba niewidoma, która idzie z przewodnikiem, też powinna mieć białą laskę, przynajmniej złożoną. Bo mówię, społeczeństwo nie jest złe, ale ono nie wie, czy my widzimy, czy nie widzimy.
No tak, nie mamy napisane właśnie nigdzie, że jesteśmy osobą niewidomą. Ja sama nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, wiesz, no bo biorąc pod uwagę różne aspekty, te, o których tutaj mówimy, no to z jednej strony oczywiście jest to sygnał dla mnie. Ja też jako człowiek no, widzący dobrze dostaję sygnał, że trzeba zwrócić uwagę i pomóc. Albo być czujniejszym, jak się widzi taką osobę przy przejściu dla pieszych, nie? Albo w jakiejkolwiek instytucji. No bo nic nie ma złego w tym, żeby pomóc albo zapytać zwyczajnie, czy tej pomocy człowiek potrzebuje, oczekuje, bo często nie. Często sobie świetnie radzicie i tutaj w ogóle bez dyskusji. Ale z drugiej strony to są te zagrożenia też, o których mówimy. Nie? Więc ja syty głodnego nie zrozumie tutaj bez dyskusji, absolutnie. Ale patrząc na to z boku, ja też miałabym pewnie problem z tym. Nie?
Tak, to jest ciężkie. Tak samo jak jeszcze Asia, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, dlaczego osoby niewidome noszą ciemne okulary?
No, żeby nie było widać, że oko nie pracuje.
A to jest bzdura.
A no właśnie, no to wytłumacz, bo ja to sobie tak okulary. Wymyśliłam to sobie.
Tak, tak, bardzo dużo ludzi myśli, ale jest gro naszych niewidomych, którzy mają przepiękne oczy.
No bo człowiek niewidomy kojarzy się z tym mętnym okiem.
Tak.
Słuchajcie. I to chyba stąd się wzięło, nie?
Pewnie tak, bo rzeczywiście niektórzy to noszą ze względów estetycznych, ale taka jest prawda, że to też jest ochrona.
To znaczy?
No bo jak osoba niewidoma idzie, to ona nie wie, czy wystaje róg, czy wystaje gałązka, czy wystaje jakiś inna
zwykła,
rzecz.
Zwykła, banalna, prozaiczna.
Po prostu, żeby chronić to oko. Bo to, że oko nie widzi, nie znaczy, że to oko nie żyje.
No tak.
Że to oko nie żyje, tak? To oko żyje, czuje, nierzadko boli, tak? Dlatego się nosi okulary ciemne, żeby chronić oko przed wybiciem. Po prostu prozaiczna rzecz.
A to nie łatwiej normalne?
To jest obojętnie jakie. Jakie. Po prostu się przyjęło okulary właśnie ciemne, no bo tak wszyscy widzą Stevie Wonder, prawda?
No tak, tak, o tym sam pomyślałam w tej chwili, przepraszam. Ale dobrze, Iza, czyta mnie to, drodzy państwo, bo ja już to oczy mam wyobraźni.
Tak, ale prawda jest
Stevie
zupełnie...
Wonder i myślę sobie, no tak.
Nie? Mamy bardzo dużo niewidomych, którzy po prostu chodzą zwykły, korekcyjny okulary. Nawet mam znajomego, który ma potężne dęka od słoików, ciężkie okulary, nie widzi już od lat, ale jest tak przyzwyczajony do ich okularów, że w nich chodzi.
No tak. No. To też jestem w stanie zrozumieć, że tak, przyzwyczajenie.
Dokładnie.
Może
a chodzi taką prozaiczną rzecz po prostu. Mieliśmy nawet kiedyś na zawodach sytuację, gdzie jedna zawodniczek, dość wysoka, nie zauważyła, nie miała prawa zauważyć, bo nie widzi. I wystawał róg szafki.
Zauważyła, bo...
I wystawał róg szafki. Nikt o tym nie pomyślał. I ona okiem w ten róg szafki. U nas na Hubalczyku ratowali jej to oko. Mhm. Bo prawie, żeby go, no prawie zabiła. Dzięki Bogu ta twardówka wytrzymała. To oko już nie wygląda tak, jak wygląda. I teraz już jest zmuszona do noszenia okularów. Ze względów estetycznych. Chociaż ja też uważam, że jeśli ktoś ma tak zwane kaprawe oko, to też nie powinno się go wstydzić.
To nie co jest powód... to znaczy kaprawe oko?
No takie brzydkie, takie właśnie zwętniałe, takie zapadnięte, takie no takie właśnie nieładne to oko, tak? To też uważam, że jeśli ktoś ma takie oko, to też nie ma obowiązku go zasłaniać, bo to jest jego oko. Po prostu ludzie niech się na to nie patrzą.
No tak.
To jest takie moje zdanie, no nie na ten temat.
A co jest najtrudniejsze dla osób niewidomych? Funkcjonowaniu w społeczeństwie, powiedzmy. No, nie mówię już o aspektach, kiedy tracicie, czy osoba traci wzrok, a przez lata widziała dobrze, bo to pewnie trudniej.
Tak.
Niż jak człowiek rodzi się i ma, nie wiem, nie widzi od urodzenia.
Ja myślę, że niezrozumienie. Wiesz, Asiu, teraz jest ta kwestia świadczenia wspierającego. I to przy tym świadczeniu wspierającym widać, jak osoby niewidome są postrzegane jako osoby niepełnosprawne. Nie bierze się ich pod uwagę, że one mają też ograniczenia. Ja nie chcę tutaj żalić się, bo to nie o to chodzi. Tylko społeczeństwo nie widzi, że osoba niewidoma potrzebuje na przykład przewodnika. Nie zrobi bardzo wielu rzeczy samodzielnie z racji tego, że nie widzi. Tak?
No tak.
Nie zrobi samodzielnie zakupów. Bo tak naprawdę kupuje towar, który mu ktoś poda do ręki i zapłaci tyle, ile mu ktoś poda, tak? Więc jest narażony na różnego rodzaju oszustwa. Samemu nie sprawdzi, czy coś jest czyste, czy coś jest brudne. Jeszcze kolor, jak ma sprzęt, tak? Nie włączy bardzo wielu sprzętów. No niestety te sprzęty nie są... Chociaż ja teraz się śmieję, przepraszam za kolokwializm, dla tak zwanych debili, i to jest dobre, bo to ułatwia życie i osobom niewidomym, i osobom starszym, tak? Ale dalej osoba niewidoma nie jest w stanie obsłużyć panelu dotykowego.
No, z czego to wynika?
Mi się wydaje, że po prostu z niezrozumienia. Mi się cały czas wydaje, że społeczeństwo, w ogóle świat postrzega niepełnosprawnych jako ruchowych. Albo posiedzonych intelektualnie. Niepełnosprawności sensoryczne, czyli osoby niewidome, głuche, są cały czas gdzieś na tym marginesie, że tak jakby, bo on idzie, bo on coś tam, nie widząc, nie potrafią jakby wejść w to wszystko. No i osoby psychicznie chore też są w tej grupie. Nie są jakby, cały czas mamy na osoby albo mocno upośledzone, albo ruchowe. Tak?
Czy chcesz powiedzieć, że nie ma tych szarości?
Nie ma tych szarości. Jest albo biało, albo czarne. I widzę po moich niewidomych, że czują się pokrzywdzeni. Czują się tacy bezradni, bo potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia. A ktoś ich ocenia, że nie. No przecież inni mają gorzej, bo są na wózku.
No tak, masz dwie ręce, masz dwie nogi.
Dokładnie. Ja nigdy nie porównuję, kto ma gorzej, kto ma lepiej. Bo jedno i drugie jest przerobane.
Znaczy ja to sobie zawsze z kolei powtarzam, że postaw się z tej drugiej
strony.
Nie? Zobacz, czy ty chciałabyś funkcjonować w taki sposób i żyć. I oczywiście świat się nie kończy na pewnej dysfunkcji. Czasem dla niektórych dopiero się otwiera, rozpoczyna. Wszystko zależy od tego, jakie życie prowadziliśmy wcześniej.
Dokładnie.
Natomiast zdecydowanie lepiej jest widzieć niż nie. No to bez dyskusji.
Tak, ja zawsze mówię.
No jest łatwiej, tak? No to choćby w tych kategoriach. Ja już pomijam piękno tego świata, które można zobaczyć. Bo żaden film z audiodeskrypcją nie odda tego, co...
Nie.
No ale z drugiej strony myślę sobie, że wy potraficie usłyszeć z rozmowy, wyciągnąć to, czego człowiek mający wszystkie, że tak powiem, zmysły nie usłyszy, nie? Czyli zaglądacie w głąb człowieka trochę bardziej.
Duszę, tak.
No tak.
Tak, my tak mówimy, że my patrzymy sercem.
Mhm. A mogłybyśmy tak, myślę, dużo o tym. Natomiast co według ciebie musiałoby się wydarzyć, Iza, żeby społeczeństwo było bardziej otwarte, bardziej akceptujące i no, trochę bardziej odpowiedzialne, jeśli chodzi o osoby z dysfunkcją wzroku?
Ci wydaje, że edukacja. Od początku do końca edukacja. Mhm. My też chodzimy po szkołach, po przedszkolach i pokazujemy różne rzeczy. Mamy symulatory też widzenia, żeby osoba widząca mogła się wczuć i zobaczyć. To nie jest tak do końca, ale przynajmniej trochę zobaczyć, jak to jest. Otwartość serca. No, no tak. To też jest, że ogólnie jest za mało kampanii. Nawet jak są filmy, to przeważnie są o innych dysfunkcjach.
Niż
o niewidomych. Więcej jest nawet o dzieciach z autyzmem, o ludziach z autyzmem, co mnie cieszy, bo to też jest...
To jest potrzebne. Ta edukacja jest potrzebna.
I to dopiero teraz widać, jak dużo takich osób jest w naszym społeczeństwie.
Jest spektrum, tak.
Ale tak naprawdę, uczciwie, ja znam tylko trzy filmy o osobach niewidomych. Imagine, który nie jest polskim filmem, Carte Blanche i O Mietku Koszu.
Mm-hmm.
I to wszystko jest biograficzne.
No tak. No ja widziałam parę jeszcze takich, gdzie była pani pomagająca policji na przykład, to jakieś amerykańskie stare produkcje i ona właśnie, stąd mi przyszło do głowy, że tych zmysłów dodatkowych się używa, tak, że na inne rzeczy zwraca się uwagę po prostu.
A teraz też przypomniałam jeden film o skrzypaczce niewidomej, która odzyskała wzrok i tam jest taki moment, że ona nie widziała od dziecka. Odzyskała wzrok i przestała umieć grać. I dopiero jak tam, no całą fabułę nie będziemy spoilerować, ona znowu traci ten wzrok i znowu zaczyna grać. No nie, to też jest tak, to też jest taki drugi motyw.
No tak, tak. No nie, powiedziałem, że wymiernie bardzo.
Tak, że jednak jak się jest niewidomy na przykład od dziecka czy od urodzenia, to podejrzewam, że jakby się odzyskało wzrok, to chyba też by sobie dużo osób nie potrafiło z tym poradzić.
No myślę, że na początku nie. Natomiast z drugiej strony też wierzę w moc człowieka i w to, że to wsparcie, jeśli już się trafi w dobre ręce, ono jest naprawdę nieocenione. I tak sobie myślę, że puentując nasze dzisiejsze spotkanie, że powinniśmy być wszyscy trochę bardziej uważni na drugą osobę. Nie wściekajmy się, to taki apel do rowerzystów i tych, którzy na rolkach czy hulajnogach śmigają. Nie wściekajcie się, jak wejdzie ktoś na ścieżkę dla rowerów, bo być może właśnie jest to człowiek, który po prostu nie widzi i wszedł, a nie ma białej laski z różnych powodów. Nie oceniajmy, nie trąbmy, nie wściekajmy się. To nie o to przecież chodzi.
Dokładnie.
Iza Mirynowska, drodzy Państwo, była Państwa i moim gościem. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.